Antoniuk, codzienny poranny raport z Kijowa i z Ukrainy. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie, witam Państwa serdecznie.
Widziałem informację na którymś z portali internetowych, że w Kijowie wybuchła butla z gazem w 16-piętrowym budynku.
Wybuch tak, stał się niestety, ale co wybuchło na razie nie możemy powiedzieć, bo wybuch był takiej siły, że zniszczył dwa piętra tego 16-piętrowego budynku. Także jeżeli, no po pierwsze w tym budynku nie ma gazu, a po drugie, no na razie my nie możemy powiedzieć, co dokładnie tam wybuchło, ale niestety mamy informację, że już dwie osoby nie żyją i 18 osób albo ranni, albo ewakuowani. Także no oprócz tego, że w nocy był alarm i w większości obwodów Ukrainy, to mało tego, to jeszcze taki wybuch mamy niestety. No ale też mam nadzieję, że ten wybuch nie jest spowodowany jakimiś dywersantami rosyjskimi, także na razie czekamy na informację oficjalną, co to było.
A co to były za alarmy i czy dokonały jakichś zniszczeń na Ukrainie?
Niestety tak. W Kijowie nie było nic, ale na południu niestety zniszczenia są. Nad Odeszczyzną zastrzelone zostały trzy drony i niestety są też trafianie dronów w tym regionie. Na razie nie ma informacji o tym, czy ktoś został uszkodzony. Takiej informacji nie ma. Natomiast też jest informacja z obwodu Dnipropetrowskiego, gdzie wróg uderzył rakietami w okolicy Krzywego Rogu. Tam są zniszczenia prywatnych budynków, prywatnych aut, ale nie ma informacji o rannych albo zabitych na szczęście. No i też w okolicach Nikopola wróg jak zawsze po prostu terroryzuje tych ludzi, którzy tam są. No i co do informacji z frontu, to wróg na południowym odcinku frontu, tam gdzie jest obwód zaporoski w kierunku między Tokmachem a Orichowem, wrzucił do walk swoje główne rezerwy, swoje główne posiłki. Jedni z najbardziej zdolnych, tak powiem, swoich jednostek. I na niektórych odcinkach frontu udało się wrogowi przez kontrataki wybić Ukraińców z wyzwolonych niedawno terenów. Ale to chodzi mi być może o 100 metrów przestrzeni, coś takiego, na niektórych znów odcinkach frontu. Z jednej strony, to jest informacja, która z jednej strony jest, no nic dobrego nie ma w tym, że wybili naszych z zajmowanych przed tym pozycji, ale z innej strony dobrze też, że wróg już zadziałał bezpośrednio w walkach swoje główne siły, główne rezerwy. To wczoraj też było powiedziane o tym, że strategia teraz działań Ukraińców na południu polega na tym, żeby po prostu zniszczyć jaką mogę więcej, jak najwięcej wroga i jego sprzętu tam na południu. Prezydent Zelenski powiedział o tym, że szybkość tej ofensywy albo kontrofensywy ukraińskiej na południu jest dyktowana przez to, że wszystko jest absolutnie zaminowane. Zaminowane i oczywiście linie obrony wroga też dodają nam kłopot. No i ważne jest też to, że my z kolei, w przeciwieństwie do wroga, my nie zadziałaliśmy nasze główne rezerwy, nasze główne posiłki. Także znów to, co my tam mamy na południu, to jest około 3 brygad z 13. Przynajmniej taką informację spotykałem kilka dni temu. Na razie nie ma zmiany tej informacji. Ważna była też w tej nocy my też nie byliśmy bierni. My albo znów jakieś partyzanci, których nie znamy. Nie zniszczony, a uszkodzony został most, bardzo ważny, strategiczno ważny most na Ciągary. Ciągar, przypominam Państwu, to jest taka mała miejscowość, która znajduje się w tym miejscu, gdzie łączy się obwód chersoński z Półwyspą Krymską. Akurat tym mostem wszystko potrzebne dla wojska rosyjskiego jest dostarczane. Już zobaczyłem zdjęcia zrobione z tego mosta. Jest ogromna dziura w tym moście i z charakteru uszkodzeń tego mosta można wnioskować, można domniemywać, że uderzyła tam rakieta. No, co to było, to nie wiadomo, ale na razie most nie jest przyjazny i dla nas to jest bardzo, bardzo ważne i pozytywne. Oprócz tego w tej nocy doszło do potężnej eksplozji niedaleko od Berdiańska nad Morzem Azowskim w jednym z takich budynków odpoczynku jeszcze z czasów pokojowych, w którym rzekomo było dużo, dużo żołnierzy i oficerów rosyjskich i tam wszystko jest zniszczone. Jeszcze nie widziałem żadnych filmików, żadnych zdjęć, ale informacja taka jest, informacja płynie z rosyjskiej strony. Zobaczymy, co tam będzie. Myślę, że jakąś konkretniejszą informację dostaniemy za kilka dni. Oprócz tego wróg na froncie, mianowicie na północ od Bachmutu, aktywnie próbuje atakować pod taką miejscowością, która nazywa się Białohorywka. I tam zgodnie z zastępcą ministra obrony Hanną Malar, ona powiedziała, że tam wojska ukraińskie też mieli działania zaczepne z sukcesem, czyli kontratakowali i też odsunęli wroga trochę od swoich pozycji. To jest też dobra, jak mi się wydaje, informacja,
którą podał w poranku wnet Dmytro Antoniuk o godzinie 9:30 Studio Kijów. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie informacje.
Dziękuję wzajemnie i dobrego dnia.
Jest godzina 7:21. Szczęśliwie z balkonu z studia i Radia Wnet widać Zamek Królewski w Warszawie. Na Zamku Królewskim w Warszawie wiele bardzo ważnych konferencji, uroczystości. Dzisiaj konferencja Metody i środki oddziaływania imperiów, ideologia i praktyka polityczna państwa rosyjskiego w nawiasie sowieckiego w latach 1689-2022. Pan Łukasz Dryblak, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, jest gościem w drodze na tą konferencję. Spieszy się na konferencję. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Co to za konferencja?
Konferencja jest tak naprawdę wydarzeniem inaugurującym działalność zespołu do badań nad imperializmem Rosji, w ramach którego obok doktora Danilczyka jesteśmy sekretarzami, kieruje pracami zespołu profesor Andrzej Nowak. Współpracuje z nami obecnie około 20 badaczy z Polski, ale też ze świata, z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. To wydaje się, że jest pierwsza tego typu inicjatywa, w którą jest zaangażowanych w Polsce, taka pierwsza inicjatywa, którą po raz pierwszy jest zaangażowanych tak wielu badaczy z różnych stron świata. I pod względem tematycznym jest to też ciekawe, że traktujemy to międzyepokowo, czyli od Piotra Wielkiego do Władimira Putina.
Długi okres do zbadania. Przypadkiem on już nie jest w sposób doskonały zbadany przez historyków polskich, angielskich, amerykańskich, francuskich i innych?
Niestety nie. Podejmujemy tę inicjatywę dlatego, że pozostaje wiele luk. O ile można by było się spodziewać, że w Polsce mamy lepsze rozeznanie tych spraw, nadal istnieją poważne luki i wbrew pozorom ta wiedza nie jest powszechna. Już nie mówiąc o Zachodzie, gdzie powiedzmy, mamy kolejne takie fazy badań nad Rosją, tak samo jak mieliśmy fazę na rewizjonizm, kiedy gro badaczy zachodnich tłumaczyło tak naprawdę, dlaczego Związek Sowiecki jest dobry. Teraz mamy troszeczkę inną fazę, ale cały czas ten obraz Rosji wymaga pogłębionych badań.
Ale co, główne mechanizmy są znane, wiedza na temat tego, jak Piotr I uczynił z Rosji imperium, jest znana. To, co robi Władimir Putin, o tym opowiadamy codziennie. Nastroje w Rosji, jakie są, o tym mówił prezydent Andrzej Duda niedawno, kiedy kierował swoje słowa do ambasadorów. Więc co tu, jaką tu tezę, co chcemy wyłowić z tej rzeki imperializmu?
Chcemy przede wszystkim pokazać konsekwentność działania tego państwa, jego wielowektorowość, specyficzne podejście do własnego i narodów zewnętrznych. I wejść jakby w pewne szczegóły funkcjonowania tego państwa, o czym, jeśli państwo przyjdą na naszą konferencję, przekonają się. Będziemy mieli dużo znakomitych referatów, między innymi o takich nowych, może nie nowych, ale niewyeksploatowanych polach będzie mówił między innymi dr Michał Wojnowski, poruszający tematykę moskiewskiego koła metodologicznego. Żeby nie wybiegać zbytnio naprzód, może powiem tylko króciutko, że referat będzie dotyczył grupy, która ma duży wpływ na myślenie na Kremlu i pokazuje jakby znakomicie metody, jakimi posługuje się Rosja, ale o tym będzie mówił dr Michał Wojnowski dzisiaj w trzecim panelu naszej konferencji.
A pan doktor będzie ten panel moderował. Może uda się zaprosić doktora Michała Wojnowskiego jutro do Poranka Wnet. Może się uda, może się nie uda. Na pewno pan uda się teraz na Zamek Królewski w Warszawie, żeby przygotować konferencję.
Tak jest.
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazł pan chwilę czasu dla Radia Wnet. Dr Łukasz Dryblak, Instytut Historii Pan, był przechodniem w radiu w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Jest godzina 7:27. Wczoraj na Stadionie Narodowym na szczęście nie grali polscy piłkarze, bo był koncert z prawdziwego zdarzenia. Nie byłem na koncercie, ale widziałem tłumy młodych i nie tylko młodych ludzi, którzy wychodzili ze Stadionu Narodowego. Cała Warszawa była zakorkowana. Koncert widocznie był fantastyczny, bo wszyscy byli bardzo, bardzo zadowoleni. Ten zespół powstał w Kalifornii w 1983 roku. Red Hot Chili Peppers. Poranek z Radio Net. kilkadziesiąt tysięcy ludzi było na Stadionie Narodowym, trochę mniej w Arkadach Kubickiego, gdzie tygodnik w polityce świętował swoje 13 urodziny, dając nagrodę biało-czerwone róże Arkadiuszowi Mularczykowi. Świadkami tego wydarzenia było wiele osób, m.in. Mariusz Pilis, dziennikarz, publicysta, autor filmów dokumentalnych, właściciel czy założyciel, producent filmowy, firma produkcyjna nazywa się Mewa i pomysłodawca TVP Info, a teraz o godzinie 7.30 przyszedł do studia Radia Wnet i do Poranka. Dzień dobry, Mariuszu.
Dzień dobry, witam
Długie przedstawienie, dlatego że przypomniałem sobie, że był rok 2006, w którym nie istniało TVP Info, a ty postanowiłeś, czy wpadłeś na pomysł, żeby telewizję informacyjną w telewizji publicznej umieścić, co się udało zrobić. TVP Info do dzisiaj istnieje.
No, była taka potrzeba. Ona się zrodziła rok wcześniej, czyli w 2005 roku. To był moment tuż po wyborach parlamentarnych, po wyborach prezydenckich. Wydawało się, że zupełnie naturalnym będzie to, że telewizja publiczna powinna posiadać kanał informacyjny, który nadaje informacje, robi to w sposób ciągły. Rzeczywiście takiego czegoś nie było. Był TVN24. I udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której zaszczepiłem ten pomysł późniejszemu prezesowi telewizji, Bronisławowi Wilsztejnowi. I od 2006 roku, rzeczywiście od mniej więcej czerwca, zaczęliśmy budować TVP Info, które ostatecznie kilka lat później zaczęło swoją pracę, swoje życie i trwa do dzisiaj.
Dziecko dojrzało, teraz już nie jesteś opiekunem tego dziecka. Jak się zachowuje?
Różnie się zachowuje. Generalnie jest bardzo profesjonalne technicznie. Pracuje tam masa ludzi, bardzo ciekawych. Rotacja nieprawdopodobna rzeczywiście, ale tak jest w newsach, w kanałach informacyjnych. Można byłoby pewnie wiele postawić rzeczy bardziej na nogach niż na głowie, ale zakładam, że ten czas w Polsce, który od kilku lat mamy i jakby potrzeby, które są związane z kanałami informacyjnymi, no wymuszają też pewnego rodzaju specyfikę działania również kanału TVP Info.
Wczoraj na zakończenie, na deser uroczystości, wystąpił Mariusz Pilis, żeby opowiedzieć o swoim filmie. Film dotyczy rodziny Ulmów. Będziemy coraz więcej o rodzinie Ulmów opowiadać, bo 10 września beatyfikacja całej rodziny nastąpi. Uroczystość oczywiście na Podkarpaciu, w miejscu ich życia i śmierci. Ten film jest oczywiście filmem dokumentalnym, w którym nie tylko opowiadasz historię z perspektywy polskiej, ale też ruszyłeś w kierunku tych, którzy posługują się językiem niemieckim.
Tak. Historia Ulmów, historia tej tragedii, myślę, że może nie wszystkim, ale jednak dużej większości Polaków jest znana. Ta martyrologia, ten dramat, to morderstwo, to zabójstwo i konsekwencje tego wszystkiego, co się w 1944 roku wydarzyło w Markowej. Natomiast mniej, zdecydowanie mniej wiadomo w tej historii do niedawna. Nie wiadomo było na temat sprawców, morderców. Ja zacząłem ten temat realizować dokładnie 10 lat temu. To było w marcu 2013 roku, kiedy ówczesny pracownik, mój kolega, dr Maciej Korkuć i Mateusz Szpytma, dr Mateusz Szpytma, poprosili mnie, żebym pojechał z nimi razem do Łańcuta, ponieważ tam dostali sygnał, że przyszedł jakiś list z Niemiec. Wtedy już wykluwała się idea tworzenia muzeum i właśnie muzeum w Łańcucie jako jednostka wiodąca było taką bazą do zbierania wszelkiego rodzaju materiałów na temat właśnie okoliczności tej zbrodni. I z Niemiec przyszedł tam list. Okazało się, że był to list od córki kata rodziny Ulmów. kobiety, która w swoim liście ku naszemu zaskoczeniu pełnemu po prostu opisywała sytuację, przedstawiała swojego ojca jako niesłychanie dobrego człowieka, który, tu zacytuję, wyrządził ludziom wiele dobra. I to było dla nas tak zaskakujące, że po prostu nie bardzo wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić.
A w jakim celu napisała taki list?
Odpowiadała na zapytanie niemieckiej policji, która z kolei odpowiadała na zapytanie jednostek archiwalnych niemieckich, które z kolei odpowiadały na pytanie właśnie Muzeum w Łańcucie pod tytułem, czy są jakieś materiały dotyczące Eilerta Dickena. O jego nazwisku wiedzieliśmy od 1958 roku, od procesu, który toczył się w Rzeszowie. To był proces jednego właśnie z żandarmów niemieckich, czeskiego Volksdeutscha Józefa Kokota. Wielokrotnie to nazwisko padało jako nazwisko komendanta żandarmerii niemieckiej w Łańcucie. Natomiast nic na jego temat nie było wiadomo. On po prostu się rozpłynął w powietrzu po wojnie, nic o nim nie było wiadomo. I ludzie, którzy postanowili zbierać materiały na temat całej tej zbrodni, a przede wszystkim jakby szukać materiałów dotyczących Eilerta Dickena, wystosowali takie pismo, taką prośbę do niemieckich archiwów o to, aby sprawdzili, czy mają coś na jego temat, czy można o tym człowieku coś powiedzieć. I tą drogą, tą ścieżką, to pytanie doszło do malutkiej miejscowości Esens w północno-zachodnich Niemczech, właśnie do córki, jednej z dwóch córek Eilerta Dickena, która była entuzjastycznie nastawiona do sprawy, była przekonana, że chodzi o upamiętnienie jej ojca, że który w tamtym czasie odegrał jakąś piękną rolę, tak.
No i
myśmy mieli duży problem, bo to była, tak wynikało z listu, bardzo, bardzo już leciwa kobieta, ale jednocześnie mieliśmy pewność, że te materiały, które zostały zebrane na temat jej ojca, które są w procesie, które są w aktach procesu, że one wszystkie powinny trafić do niej. No właśnie po to, żeby ona miała tę wiedzę, żeby mogła się spokojnie z nią sama zmierzyć. Wymyśliliśmy wtedy taki sposób, że tak, no pocztą tego nie wyślemy, nie będziemy próbowali się komunikować żadnymi listami, mailami, niczym. Po prostu trzeba tam pojechać i jej to zawieźć.
Czyli biorąc ze sobą kamerę.
Biorąc oczywiście ze sobą kamerę, to był początek w ogóle realizacji mojego filmu. To spotkanie historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, z muzealnika z Łańcuta. To były pierwsze zdjęcia, następne to był wyjazd właśnie do Niemiec.
Dojechałeś do tej małej miejscowości, zapukałeś do drzwi i?
Okazało się przede wszystkim, że kobieta mieszka w domu starców, w domu pogodnej jesieni. Nie mieliśmy z tym większego problemu, żeby po pierwsze, jakby wcześniej mówiliśmy, że przyjedziemy, że chcieliśmy to spotkanie sfilmować. Ona była bardzo, bardzo miła, bardzo chętna, starsza pani, uśmiechnięta, pogodna. W malutkim pokoiku. Rozmawialiśmy z nią dłuższą chwilę. Pomagał w tej rozmowie.
Ale to już na żywo jest rozmowa.
Tak. To już jest rozmowa na żywo. Pomagał w tej rozmowie profesor Bogdan Musiał, który wsparł nas tutaj w każdy możliwy sposób, od strony pewnej wiedzy historycznej, ale również i od strony takiej czysto translatorskiej. I po dłuższej rozmowie wyszło rzeczywiście, mieliśmy takie przekonanie, że ta kobieta kompletnie nic nie wie na temat przeszłości swojego ojca. Jedyne co słyszała to, że wracał z wojny i był zawszony, jak to określiła. I to, że nigdy nie wolno było mu mówić o tym w domu, co działo się w trakcie jego służby. Myśmy nie naciskali na nią w żaden sposób. Doszliśmy jeszcze wcześniej przed spotkaniem do wniosku, że trzeba jej po prostu te papiery zostawić i zostawiliśmy jej w zaklejonej kopercie, prosząc, że jeżeli je przeczyta, żeby skontaktowała się z Mateuszem Szpytmą. Mateusz Szpytma, oprócz tego, że jest sam markowianinem, to jeszcze jest w bardzo bliskim pokrewieństwie właśnie z rodziną Józefa i Wiktorii Ulmów, od strony Wiktorii. Więc to bardzo bliska rodzina, od strony Wiktorii najbliższa, innej nie ma, ponieważ reszta została wymordowana. I to było spotkanie najbliższej osoby związanej ze sprawcą i najbliższej osoby związanej z jedną osób zamordowanych. I to spotkanie było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo takie emocjonalne, ale bardzo wyważone. Myśmy to zostawili czekając na kontakt ze starszą panią z Niemiec, okazało się, że nigdy nie nastąpił. Nigdy nie udało nam się już drugi raz porozmawiać z nią. Nawet nie wiem, czy ona te papiery przeczytała. Choć kilka okoliczności, które wydarzyły się na przestrzeni tych 10 lat tam w Niemczech, świadczą o tym, że rzeczywiście chyba te papiery zostały
przejrzane. Czy jako dziennikarz, dokumentalista, nie żałujesz swojej delikatności? Nie żałujesz tego, że nie otworzyłeś tej teczki, nie przeczytałeś jej pierwszego dokumentu?
No właśnie nie. No właśnie mam takie wrażenie, że ten takt, z którym w tym spotkaniu podeszliśmy do problemu, wydaje się taką najwłaściwszą drogą. To była rzeczywiście starsza osoba, myśmy nie chcieli jej szokować. Myśmy rzeczywiście chcieli, żeby ona poznała tę sprawę i żeby w jakiś sposób spróbowała na to zareagować. Nie zareagowała, ale ja nie mam takiego poczucia, że musiałem uchwycić w kamerze jej reakcję na papiery, które świadczą o zbrodniczej działalności jej ojca. Wystarczyła mi jej naiwność i taka, wręcz bym powiedział, że nieudawana niewinność związana z tym, że ona rzeczywiście nie ma zielonego pojęcia o tym, co się wydarzyło. A mieliśmy takie przekonanie, że jeżeli zderzymy ją bezpośrednio, trzech dorosłych facetów, z taką historią u niej w pokoju, może się wydarzyć coś, nad czym nie zapanujemy. W ogóle tego nie chcieliśmy.
Ale nie była to twoja jedyna wizyta za zachodnią granicą?
Nie. Tych wizyt było kilka na przestrzeni 10 lat. Za każdym razem jakby w innym miejscu, w innej roli pojechałem na wyspę Sylt, żeby opowiedzieć historię, sfilmować historię Heinza Reinefarta, która jest bardzo podobna do tego wszystkiego, tylko że trochę z innego poziomu. Oczywiście Heinz Reinefart, czyli kat Warszawy, rzeźnik Warszawy, zamieszkał po wojnie na wyspie właśnie w północno-zachodnich Niemczech. I tam dopracował się, dorobił się poważnych stanowisk w lokalnym landzie, w parlamencie lokalnego landu, był burmistrzem miasteczka Westerland na wyspie. No generalnie jakby bardzo podobna historia do tej, która spotkała Eilerta Dickena, czyli mojego głównego bohatera. Eilert Dicken po wojnie, jego proces denazyfikacyjny zakończył się dla niego pozytywnie. Tu ciekawostka, dokument, który o tym mówi, że Eilert Dicken przeszedł pozytywnie proces denazyfikacyjny, podpisał pułkownik Smith. To był dokument wystawiony przez, o ile pamiętam, Amerykanów. I to pozwoliło mu wrócić do służby policjanta i on do śmierci, czyli do roku 1960, był szanowanym obywatelem miasteczka Esens, pracował w policji, nigdy nie nękany, nigdy nie odpowiedział za to, co zrobił w Polsce, a chciałem powiedzieć, że zbrodnia na Ulmach nie jest jedynym tym elementem zbrodniczej działalności. Według profesora Musiała ten człowiek na sumieniu ma kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi jako dowódca, który podejmował decyzję o tym, w jaki sposób wyłapuje się, przetransportowuje się i morduje się Żydów właśnie w okolicach i w dystrykcie Łańcut.
W tym fragmencie, który wczoraj obejrzeliśmy w czasie uroczystości portalu w Polityce, Mariusz Pilis jest gościem Poranka Wnet, a Mariusz Pilis jest też członkiem zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Było kilku Niemców, którzy wypowiadali się, która rozmowa zrobiła na tobie największe wrażenie, gdzie pojawiła się w relacji polsko-niemieckiej jakaś coś prawdziwego.
Znaczy myślę, że dla mnie osobiście takim największym chyba przełomem, który też starałem się opowiedzieć w filmie, to było spotkanie z zupełnie przypadkowym człowiekiem, handlarzem archiwami. Dwa lata temu, zimą przyszedł kolejny list, tym razem adresowany między innymi do już ówczesnego, obecnego wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej, czyli doktora Mateusza Szpytmy, który informuje go o tym, że ktoś o dziwnie brzmiących inicjałach jest w posiadaniu dokumentów, archiwów właśnie po Eilercie Dickenie. I że jest gotów je sprzedać. Jest gotów udostępnić je polskiej stronie. Ostatecznie, już skracając rzecz, jakby przejął te archiwa Instytut Pileckiego z Berlina. I to był bardzo, bardzo taki dla mnie szokujący moment. Myśmy tam wszyscy pojechali i Mateusz i ludzie z Instytutu Pileckiego z jej szefową na czele z Berlina, czyli Hanią Radziejowską. I zastanawialiśmy się całą drogę, kto nam będzie te dokumenty oferował. Czy to będzie kolekcjoner, czy może ktoś z rodziny. No, dużo było domysłów. I nagle się okazało, że właściwie stoimy naprzeciwko, zostaliśmy zaproszeni do jednego z miasteczek na adres Rynek 1. Dotarliśmy tam, okazało się, że transakcja odbywa się z auta, które jest autem dostawczym, a właściwie reprezentuje ekipę remontową, z taki pick-up. Z tyłu, z bagażnika, spośród farb, pędzli, drabin, szmat została wyciągnięta taka plastikowa skrzynka, w której leżały dokumenty po Eilercie Dickenie. To zostało, tak przepraszam za określenie, ciepnięte na ziemię. Człowiek powiedział, to jest to. I w ten sposób dokonała się wymiana pamięci. Znaczy, z tym konkretnym elementem przejętym przez stronę polską, tak to nazwę, w Niemczech pamięć o Eilercie Dickene została całkowicie zamknięta. Więcej tych dokumentów nie ma. Po prostu nie ma. My je mamy w tej chwili. Polska strona je ma. Natomiast tam dowiedziałem się również...
Co w tych dokumentach było?
Wszystko. Ordery, żelazne krzyże, dokumenty tuszpowojenne, mnóstwo fotografii z okresu przedwojennego i powojennego. Nie było okresu wojennego. Tu jest dziura. Natomiast wszystkie dokumenty, które są tuż po wojnie, są datowane od roku 40, mniej więcej 6. No i problem jakby polegał na tym, że ja po tych 9 latach realizacji miałem serdecznie już jakby dość tej sytuacji, bo widziałem, że jest totalna nierównowaga pamięci. I postanowiłem jakby zmienić trochę swoją rolę. Przestałem być dokumentalistą, przestałem być reżyserem, a postanowiłem po prostu stać się elementem działającym i w ten sposób z takim bagażem rzeczy pojechałem do burmistrza Esens, żeby z nim o tym wszystkim porozmawiać.
I tę rozmowę można zobaczyć w twoim filmie, który teraz jest w kinach?
Tak, od 9 czerwca film jest w kinach. Mają go okazję obejrzeć ludzie w bardzo wielu miastach w Polsce, z czego jestem dumny. Film otrzymuje, no wręcz bym powiedział, entuzjastyczne recenzje, więc to jest też dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo mam wrażenie, że ten film będzie długo, długo żył. Mam nadzieję, że od września będą mogli go zobaczyć telewidzowie Telewizji Polskiej. Prowadzimy rozmowy z telewizją na temat puszczenia go tam, a później świat oczywiście.
Powiedział Mariusz Pilis. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, bo patrzę na zegarek, jest godzina 7:50. To święta pora Piotra Wita.
Kronika paryska.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam wszystkich państwa. Sytuacja Francji przypomina mi schyłek gierkowskiego socjalizmu, kiedy nic już nie było w sklepach, przekrój rzucił hasło dziś w przekroju, jutro w WSS-ie. Naczelny redaktor pisma Marian Aile był jeszcze człowiekiem przedwojennym. W Wiadomościach Literackich, najlepszym tygodniku polskojęzycznym wszystkich czasów, pełnił funkcję sekretarza redakcji dowodzonej przez Grydzewskiego i wiedział, co to propaganda. Slogan dziś w przekroju, jutro w WSS-ie podobał się władzy. Sugerował, że brak jedzenia nie jest winą złej dystrybucji, a nie skutkiem fatalnego systemu polityczno-gospodarczego. Jest winą złej dystrybucji. Brakuje w Polsce mięsa nie dlatego, że jedzie do Związku Radzieckiego, ale ponieważ jest źle rozprowadzane. Slogan obiecywał poprawę od jutra, bo co szkodzi obiecać. WSS to była sieć państwowych sklepów spożywczych, jak dzisiaj Żabka. A jutro było futro. We Francji specyfika lokalna niuansuje sposób postępowania, ponieważ jesteśmy w demokracji, nie mówimy o gazecie, ale o parlamencie, organie wykonawczym, czyli rządzie, o generalissimusie, czyli prezydencie. Nie mamy problemów z zaopatrzeniem w USS-u. Przeciwnie, Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino, Leroy Merlin borykają się z nadmiarem towarów, nawet jeżeli część się przedatuje i wyrzuci. Kłopot nazywa się, jak to wszystko sprzedać. Ale obietnica pozostaje ta sama. Przepraszamy za usterki, naprawimy od jutra. Inne podobieństwo do PRL-u to negacja rzeczywistości. Kiedy partii palił się już grunt pod stopami, dosłownie, bo podpalano komitety, biuro polityczne postanowiło uchylić rąbka historii niezafałszowanej i przypomnieć ludowi dawne zwycięstwo kosynierów Kościuszki nad Rosjanami. Zostałem wysłany przez telewizję, żeby sfilmować transport panoramy Racławickiej, a następnie przedstawić obraz przywieziony na Zamek Królewski. Siedzimy z ekipą przy szosie z Wrocławia do Warszawy i czekamy na przejazd transportu. Czas się dłuży, nie ma co robić i nagle widzę mrożącą krew w żyłach scenę, godną każdego filmu. W pejzażu porwanym przez kable wysokiego i niskiego napięcia, wśród ażurowych słupów żelaznych, na tle łuny zachodzącego słońca, schodzi siewca. Kamera! Kiedy jest przy nas, widzimy, że to, co sieje gołą ręką, to jest żrący nawóz sztuczny. Wracamy do Warszawy bez panoramy, to będzie nazajutrz, ale z siewcą. Redaktor naczelna programów kulturalnych Irena Dziedzic po obejrzeniu powiedziała mi: tego nie ma. W Polsce Ludowej nikt nie rozrzuca sztucznych nawozów gołą ręką. No jak to widzisz sama, jest dokument, wszystko na filmie. Nie, nie ma dokumentu i nie ma takiego pejzażu, który przypomina zbombardowaną fabrykę, dodała swoim melodyjnym głosem. Nazajutrz przedstawiałem telewizom Kościuszkę i jego kosynierów nawiniętych na gruby walec na dziedzińcu Zamku Królewskiego. To było zwinięte płótno panoramy Racławickiej. Siewcy nie ma i nie było. Wkrótce nie było i mnie w telewizji. Podałem się do dymisji. Irenę Dziedzic lubiłem i ceniłem jako piękną kobietę i wybitną dziennikarkę, ale w PRL-u nie było negatywnych zjawisk społecznych, ponieważ socjalizm wszystko zmienił. Socjalizm zmienił świat. Dlatego wielkim wydarzeniem politycznym PRL-u stała się powieść Tyrmanda Zły. Nagle czytelnik przeczytał czarno na białym, że jest to wszystko, czego nie ma. Rozwój w biały dzień, prostytucja, korupcja, kradzież. We Francji podobnie. Prostytucji nie ma, od kiedy w 1945 roku deputowana Marta Richard przeforsowała w komunistycznym parlamencie ustawę zabraniającą kupczenia ciałem. Deputowana cieszyła się wybitnym autorytetem moralnym bohaterki narodowej. Podczas pierwszej wojny dokonała czynów bohaterskich na rzecz Francji jako agentka wywiadu francuskiego przeciwko Niemcom. Podczas drugiej wojny również. Domy publiczne przeciwnie wyszły z wojny z piętnem hańbiącej współpracy z Niemcami. Po kilku latach opowieści Marty Richard o bohaterskich wyczynach okazały się zmyśleniem i oszustwem. Nawet jej tytuł deputowanej był nielegalny, gdyż jako Angielka po mężu zrzekła się obywatelstwa francuskiego. Ale domów publicznych raz zamkniętych nikt już nigdy nie odważył się otworzyć. Prostytucji od tego czasu nie ma. Nie ma tych kilkunastu Azjatek, które na bulwarze obok ulicy Saint-Denis i pasażu Prado od rana czatują na klientów. Nie ma tych starszych pań, które gołe w futrze wabią przechodniów na ulicy Saint-Denis. Nie ma tłustych, gołych Arabek w Lasku Bulońskim. Nie istnieją te zmarznięte, półnagie dziewczyny, które na rogatkach Paryża wypatrują w zimie szoferów ciężarówek. Oficjalnie nie ma również innych niepożądanych zjawisk, na przykład imigrantów. Najbardziej ich nie ma w 18 dzielnicy, w okolicach stacji metra nomen omen Stalingrad. Władze ich tam wcale nie dostrzegają, ale okoliczni mieszkańcy widzą ich aż za dobrze. I to nie pojedynczych osobników, ale całe obozy, koczowiska z dziećmi, z psami, z kuchenkami, na których gotują sobie jedzenie. Metro jest powietrze, więc w dni deszczowe pod jego arkadami bezdomni znajdują rodzaj dachu nad głową. Dzielnica należy do najuboższych, więc trochę więcej bałaganu nie zaszkodzi. Chociaż przeszkadzałaby na przykład na Champs-Élysées przed Zgromadzeniem Narodowym albo w pobliżu Pałacu Prezydenckiego. Czasami, kiedy Stalingrad przybierze rozmiary nieopisane, natarczywe protesty mieszkańców docierają do uszu władz i wówczas coś należy zrobić. Dokonuje się delokalizacja. O 6 rano zjawiają się zastępy siepaczy w towarzystwie prasy, radia i telewizji i przepędzają bezdomnych. Dokąd? Wszystko jedno dokąd, byle na inne miejsce. Po pewnym czasie obozowisko powraca, jeszcze większe niż było, gdyż dopływ nowych imigrantów nie ustaje i następuje nowa delokalizacja. 2 lata temu byłem przy 59. z kolei, potem przestałem liczyć. Doskonały system rozwiązywania problemów inspiruje innych. Unia Europejska przyjęła go za wzór i przykład do uporządkowania problemu. W nowomowie należy mówić problematyki. Imigrantów. Będzie ich obecnie jeszcze więcej niż do tej pory. Uciekają z Sahelu, z Afryki równikowej. Nie tylko z powodu ocieplenia klimatu do gorąca są przyzwyczajeni genetycznie. Uciekają przed nowymi porządkami, które zaprowadza grupa Wagner, wspomagana przez dżihad i przez rodzime hunty. Są wypędzani przez okropieństwa wojny. Komisja Europejska, inspirując się paryskim Stalingradem, postanowiła ich delokalizować, ustanawiając kwoty imigrantów proporcjonalne do wielkości państwa, a może i innych kryteriów. Przeciwko temu rozwiązaniu zaprotestowały tylko 2 państwa. Polska i Węgry, reputowane dla ich zacofania. Obydwa kraje nie chcą od dawna zabijania dzieci bardzo małych w łonie matki, ani nie pozwalają handlować dziećmi, ani nie żenią ze sobą 2 facetów, ani 2 dam, ani nie zalecają przerabiania płci. Gorzej, w Polsce istnieją agencje towarzyskie, toleruje się legalną prostytucję, zamiast wypędzić dziewczyny do Lasku Bielańskiego i na rogatki. Horror. Słowem, gdyby w Polsce nie zmieniono ustroju, siewca nawozów sztucznych siałby je do dzisiaj. Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę Państwa. Jest w sprzedaży moja nowa książka. Niektóre osoby na widok okładki mówią, a ja już to mam. Mylą się. Okładka jest podobna, ale zawartość zupełnie różna. Obejmuje okres 2022 roku. Dlatego nazywa się, proszę zwrócić uwagę, Kroniki Paryskie II. Drugie, zanim powstaną inne, gdyż czas się nie zatrzymał. Do usłyszeń.
Powiedział Piotr Witt. Bardzo serdecznie dziękujemy i czekamy na kolejną Kronikę Paryską. Jakub Duszak jest w studio. Wspólnie posłuchamy reklam, Jakubie.
Reklama. Zrób sobie przerwę na kawę, jaką lubisz. Małą czarną, espresso z pianką, cappuccino. Kawena. Świeża, aromatyczna kawa i nowoczesne ekspresy. W Twoim domu, biurze i restauracji. www.cawena.pl.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 8 w tym wydaniu wiadomości. Potężna eksplozja w Kijowie, relacja Dmytra Antoniuka. Władze Kosowa wprowadziły zakaz wwożenia do kraju towarów serbskich oraz miliardy dolarów na odbudowę Ukrainy. Obiecuje Zachód. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Do potężnej eksplozji doszło wczoraj w Kijowie. Część źródeł donosi, że eksplodował gaz. O szczegółach w poranku w net mówił Dmytro Antoniuk.
Co wybuchło, na razie nie możemy powiedzieć, bo wybuch był takiej siły, że zniszczył dwa piętra tego 16-piętrowego budynku. Po pierwsze, w tym budynku nie ma gazu, ale niestety mamy informację, że już 2 osoby nie żyją, 18 osób albo ranni, albo ewakuowani. Mam nadzieję, że ten wybuch nie jest spowodowany jakimiś dywersantami.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja na wnet.fm. Miliardy dolarów na odbudowę Ukrainy to obietnica, jaką złożyli przywódcy zachodnich państw podczas wczorajszej konferencji w Londynie. Unia Europejska obiecała 50 miliardów euro, USA prawie 1,5 miliarda dolarów, Berlin zadeklarował ponad 380 milionów euro, a Zjednoczone Królestwo 3 miliardy funtów w formie gwarantowanych pożyczek Banku Światowego oraz 250 000 funtów pomocy bezpośredniej. Pieniądze na odbudowę mają w dużej mierze przyjąć formę prywatnych inwestycji. Prezydent Zełenski, przemawiając zdalnie, podkreślił, że jeszcze przed wybuchem wojny starał się zapewnić biznesowi przyjazne środowisko, stabilne instytucje, rządy prawa i walkę z korupcją. Tworzenie takiego dogodnego środowiska to jeden z tematów spotkania w brytyjskiej stolicy. Zbigniew Rau stwierdził, że jednym z głównych źródeł finansowania odbudowy Ukrainy powinny być zamrożone rosyjskie aktywa. Jest też przekonany, że nasz kraj może odegrać wielką rolę w odbudowaniu kraju. Izraelska armia poinformowała, że w ataku drona przeprowadzonym przez nią na zachodnim brzegu zginęło 3 Palestyńczyków, którzy mieli należeć do terrorystycznej komórki. Od kilku dni w północnej części Palestyny trwają starcia między żydowskimi osadnikami a miejscowymi Arabami. Atak dronowy, które przeprowadziły siły obronne Izraela, miał być wycelowany w pojazd, którym podróżowały osoby potencjalnie odpowiedzialne za strzelaninę w mieście Dżalama. W ostatniej fali przemocy zginęło już 13 Palestyńczyków. Wczorajszy atak dronowy był pierwszym od 2006 roku, który Izrael przeprowadził na okupowanym terytorium. Władze Kosowa wprowadziły zakaz wwożenia do kraju towarów serbskich, poinformował wczoraj portal Koha.net. Pristina ogłosiła przed tygodniem zakaz wjazdu do kraju ciężarówek z serbskimi tablicami rejestracyjnymi. Wczoraj rano po serbskiej stronie granicy ustawiły się wielokilometrowe kolejki. Wszystkie towary, niezależnie od kraju pochodzenia, nie mogły dotychczas przekroczyć serbskich granic z Kosowem. Ogłaszając przed tygodniem decyzję, premier Kosowa Albin Kurti zaznaczył, że nie wynika ona z kwestii ekonomicznych, ale bezpieczeństwa. Była odpowiedzią na porwanie, jak incydent określa strona kosowska, 3 policjantów przez funkcjonariuszy serbskich. Wprowadzona zmiana otwiera możliwość wjechania do Kosowa pojazdom z serbskimi tablicami rejestracyjnymi pod warunkiem, że nie przewożą towarów pochodzących z Serbii. Wczoraj w Kosowie doszło do kolejnych protestów lokalnej ludności serbskiej po tym, jak policja aresztowała oskarżonego o zbrodnie wojenne Serba. Mieszkańcy Graczanicy, gdzie schwytano podejrzanego, zablokowali drogę krajową prowadzącą do Prisztiny i domagali się natychmiastowego uwolnienia rodaka. 21-letni Jack Douglas Teixeira, żołnierz Gwardii Narodowej podejrzany o ujawnienie tajnych dokumentów Pentagonu, nie przyznał się do winy podczas wstępnego zeznania przed sądem federalnym. Sprawa uważana jest za najpoważniejsze naruszenie interesów bezpieczeństwa USA od czasu afery WikiLeaks. Teixeira jest przetrzymywany w areszcie od kwietnia bieżącego roku w oczekiwaniu na proces. Oskarżono go o naruszenie ustawy o szpiegostwie w związku z bezprawnym kopiowaniem i przesyłaniem wrażliwych materiałów wojskowych, a także nielegalne wyniesienie ich do miejsca, które nie było przeznaczone do przechowywania takich dokumentów. Materiały zawierały ściśle tajne informacje na temat sojuszników i przeciwników USA dotyczące takich zagadnień jak obrona powietrzna Ukrainy i izraelska agencja wywiadowcza Mossad. W razie uznania go za winnego przez ławę przysięgłych, Teixeirze grozi kara do 10 lat więzienia i grzywna do 250 tysięcy dolarów.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, miejscami przelotne opady deszczu, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum i 31 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, około 20-22 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Fernando Santos pozostaje na swoim stanowisku. To jest najważniejszy wniosek z wczorajszego spotkania pomiędzy selekcjonerem reprezentacji Polski a prezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą. Kulesza powiedział: rozmawialiśmy 1,5 godziny, ale o szczegółach nie chcę na razie mówić. Niech to zostanie naszą wewnętrzną sprawą. Fernando Santos zatem zostaje mimo blamażu w meczu z Mołdawią przegranym 2-3. W Krakowie odbyło się otwarcie bardzo uroczyste trzecich Igrzysk Europejskich. Ceremonia miała miejsce na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana, na co dzień użytkowanym przez Wisłę Kraków. Między innymi występy artystyczne w nawiązaniu do historii Polski, Panteon Wielkich Polaków. 34 medale w 2 poprzednich edycjach zdobywali polscy sportowcy. Teraz także mamy nadzieję na wiele sukcesów, tym bardziej, że w kilku dyscyplinach jest to kwalifikacja olimpijska. Ogień wczoraj, to było do końca wielką tajemnicą, kto zapali olimpijski znicz. Trzech sportowców brało udział właśnie w tej uroczystości. Anita Włodarczyk, Marcin Oleksy, a więc polski piłkarz amp futbolu, oraz Janusz Peciak, legendarny polski pięcioboista. Oni wspólnie odpalili znicz Igrzysk Europejskich. Potrwają one do 2 lipca. Wiemy już, w jakim klubie będzie występował przez kolejne 3 sezony reprezentacyjny polski piłkarz Arkadiusz Milik. Podpisał on kontrakt z Juventusem Turyn właśnie na 3 lata. Do tej pory grał w Juventusie na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia. Stara dama z Turynu za Milika musi zapłacić 6,5 miliona euro i ponad 1 milion zapisane w formie bonusów. Kontrakt potrwa do 2026 roku. Przypomnijmy, że Milik wcześniej występował w lidze włoskiej także w klubie Napoli. W ostatnim sezonie w 39 meczach dla Juventusu Arkadiusz Milik, reprezentant kraju, strzelił m.in. gola Mołdawii, trafił 9 razy do siatki rywali. I jeszcze jedna informacja siatkarska, bardzo ważna, bowiem rozpoczął się 2 turniej w ramach Ligi Narodów. Tym razem w Rotterdamie polscy siatkarze stoczyli 5-setowy bój z Niemcami i wygrali po tiebreaku 3-2. Zwyciężyliśmy pierwszego i czwartego tego seta, a w tiebreaku było 15-10. Z bardzo dobrej strony pokazali się Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Jakub Kochanowski. Dodajmy, że trenerem reprezentacji Niemiec jest Michał Winiarski. Dziś o godzinie 20 zagramy z gospodarzem tego turnieju, Holandią. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
Psychedelic Porn Crumpets, jeden z czołowych zespołów australijskiego rocka. Pierwszy w Polsce radiowy wywiad z liderem grupy już w ten piątek o godzinie 20 w audycji. Czas na realizatora. Zapraszają
Asia Reimer
i Szymon Dąbrowski.
To była autopromocja.
Bardzo ucieszyłem się z tej wiadomości, którą podał Grzegorz Milko, że Juventus Turyn kupił piłkarza polskiego Milika, który strzela tak dużo bramek za każdym razem, kiedy wychodzi na boisko. Jest godzina 8, taka by złośliwość, bo człowiek chciałby trochę się powyzłośliwiać na polskiej kadrze, chociaż jest... Właściwie to dobrze może, że przegrali 3-2 mecz wyjazdowy i to z Mołdawią, dlatego że w końcu podreperowali nastroje w Mołdawii i zaraz po tym, czyli następnego dnia prorosyjska partia w Mołdawii, która chciałaby, żeby Mołdawia została w strefie rosyjskiej, została zdelegalizowana przez tamtejszy sąd. A w Kurierze Wnet, który warto czytać w tym wydaniu czerwcowym, jest jeden tekst, na który obiecałem, że zwrócę uwagę. To jest tekst redaktora Stefana Truszczyńskiego. Wstrząsające relacje na temat życia rodzinnego. Stefan Truszczyński jest całkowicie zaangażowany i pochłonięty w wyjaśnieniu sprawy, ale też w dojściu do czegoś, co możemy nazwać sprawiedliwością. Prześladowana przez ojca córka, w desperacji matka. To o tym wszystkim mogą Państwo w tym wydaniu Kuriera Wnet przeczytać. Być może w następnych wydaniach Kuriera, znając Stefana Truszczyńskiego, będzie więcej informacji. Widzę, że gość jest już w studio, ale razem, wspólnie z Tomaszem Rzymkowskim, wiceministrem edukacji. Posłuchamy piosenki zespołu Red Hot, czyli Peppers. To jest piosenka, wczoraj grali na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tłumy fanów było świadkami tego koncertu, a ja byłem świadkiem korków w Warszawie. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, polityk Prawa i Sprawiedliwości, z gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Od wczoraj nowy układ w rządzie. Jarosław Kaczyński jest jedynym wicepremierem. Dlaczego?
No to ma pokazać siłę i znaczenie prezesa Prawa i Sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ta zmiana była konieczna, potrzebna?
Z pewnością potrzebna. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości oczekiwało, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wejdzie do rządu, obejmie ponownie funkcję wicepremiera. Tym bardziej w tej konstelacji, gdzie jest jedynym wicepremierem. To jest taka, bym powiedział, konsolidacja przed wyborami, jasny sygnał dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że partia, która będzie startować w jesiennych wyborach parlamentarnych, bierze odpowiedzialność za działania rządu, a nawet tworzy ten rząd poprzez osobę prezesa partii.
Ale co, gdyby Jarosława Kaczyńskiego nie było w rządzie, to by znaczyło, że partia nie bierze odpowiedzialności za to, co się w rządzie dzieje?
Nie, to jest po prostu podkreślenie pewne, jasny sygnał dla wyborców. Oczywiście nie ma najmniejszej wątpliwości, że rząd Mateusza Morawieckiego jest rządem Prawa i Sprawiedliwości, z racji chociażby na fakt, że Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii rządzącej, partii, która ubiega się o trzecią kadencję, i mam nadzieję, że wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego daje asumpt do tego, aby o tą trzecią kadencję powalczyć i wygrać.
Wiceprezes jest premierem, prezes jest wicepremierem. To by oznacza harmonijne współdziałanie?
Z pewnością tak. Tym bardziej, że ta współpraca między panem prezesem a panem premierem do tej pory układa się naprawdę bardzo harmonijnie.
A co nie działało w rządzie?
Ja bym tego tak nie określał, że coś nie działało w rządzie. Ja uważam, że to jest przede wszystkim wzmocnienie rządu. Pamiętajmy o tym wielkim sukcesie pana prezesa, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, jakim była ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa, która została przyjęta niemal jednogłośnie w parlamencie. Ustawa niezwykle ważna w sytuacji konfliktu na Ukrainie. Prace nad tą ustawą zaczęły się znacznie wcześniej. Zespołem, który przygotowywał projekt ustawy, kierował właśnie premier Jarosław Kaczyński i osoba pana premiera w rządzie była niezwykle kluczowa.
Oczywiście. Może pan czyta, może pan nie czyta komentarzy polityków opozycji.
No nie czytałem, nie miałem czasu.
Zarządzanie masą upadłościową wszedł do rządu, dlatego że w rządzie kłócą się i są takie udzielne księstwa. Trzeba było to wszystko posprzątać, wprowadzić dyscyplinę.
No ja się z tym nie zgadzam. Nie widzę żadnych udzielnych księstw, nie widzę żadnych tego typu swarów, waśni. Uważam, że to jest przede wszystkim jasny sygnał dla wyborców, jeśli chodzi o
Prawo i Sprawiedliwość. Myśli pan, że wyborcy potrafią czytać takie jasne sygnały?
Z pewnością tak, tym bardziej, że no cała Polska dzisiaj i wczoraj mówiła o tym, że Jarosław Kaczyński wraca do rządu na funkcję jedynego wicepremiera.
I cała Polska mówiła, że będzie faktycznie pełnił funkcję jeszcze bardziej odpowiedzialną niż premier Rzeczpospolitej, czyli będzie superpremierem, a nie wicepremierem.
Znaczy, z pewnością z racji na fakt, że inni wicepremierzy, których było czterech, złożyło dymisję i zrezygnowali z funkcji wicepremiera, rola pana prezesa jako wicepremiera polskiego rządu, członka Rady Ministrów, będzie na tym tle na pewno wyjątkowa, ale na pewno nie wyższa niż prezesa Rady Ministrów.
A jaka jest rola prezydium rządu? Jest takie ciało?
Nie ma chyba takiego ciała jak prezydium rządu. Jest Rada Ministrów złożona z ministrów, ale o prezydium rządu...
Nie ma, to wicepremier, poza tym, że ma ten jest wicepremierem, nie ma żadnych dodatkowych funkcji.
Nie, no ma oczywiście bardzo istotną funkcję, z której korzystali dotychczasowi wicepremierzy. Mianowicie pod nieobecność premiera chociażby prowadzi posiedzenia Rady Ministrów, konstytucyjnego organu państwa, na którego czele stoi właśnie premier. I taka jest rola właśnie wicepremiera, że w sytuacji nieobecności premiera posiedzenia rządu są organizowane i prowadzone przez jego zastępcy. W sytuacji jednego zastępcy, no to wiadomo, że posiedzeniami rządu pod nieobecność premiera będzie kierował jedyny wicepremier, prezes Jarosław Kaczyński.
To nie jest jedyna zmiana istotna, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Zmienił się też szef sztabu wyborczego. Tomasz Poręba złożył dymisję. Joachim Brudziński przejął stery. Co to za zmiana? O czym ona świadczy?
To świadczy o tym, że jeszcze w przedbiegach kampanii wyborczej dokonujemy pewnych korekt, zmian. Kampania wyborcza jest przed nami. Wielu mówi już o jakiejś prekampanii, o pewnych działaniach marketingowych poprzedzających decyzję pana prezydenta o ogłoszeniu terminu wyborów i o rozpoczęciu procedury stricte administracyjnej związanej z rejestracją list i następnie kandydatów na posłów i senatorów. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że kampania ruszy dopiero gdzieś w połowie sierpnia, ta prawdziwa kampania. Zatem wszelkie zmiany jeszcze zawczasu, w mojej ocenie, są w pełni uzasadnione i normalne.
Obejrzeliśmy UL, czyli to spotkanie polityków i ekspertów z prawej strony, związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Obejrzeliśmy manifestację 4 czerwca. Teraz Prawo i Sprawiedliwość wybiera się do Bogatyni i pan mówi o tym, że to jest prekampania, kiedy żyjemy już właściwie w gorączce wyborczej, to co zdarzy się za chwilę po 15 sierpnia.
Panie rektorze, taki doświadczony samorządowiec, wójt jednej z gmin w powiecie kutnowskim, moim rodzinnym, mówi, że kampania wyborcza zaczyna się następnego dnia po ogłoszeniu wyników wyborczych. Zatem to wszystko zależy od tego, jak na to patrzeć. Ja oczywiście patrzę jako prawnik z punktu widzenia litery prawa, a litera prawa tutaj jest jednoznaczna. O kampanii wyborczej możemy mówić wówczas, kiedy wybory są ogłoszone przez organ właściwy. Wybory parlamentarne ogłasza prezydent, wybory samorządowe premiera, wybory prezydenckie marszałek Sejmu.
To, co powiedział pan minister, jest prawdziwe, ale niekoniecznie o wrzeniu wody świadczy termometr, który do niej wkładamy. Jak widzimy, że są bąbelki, to wtedy wiemy, że woda wrze i możemy
zrobić sobie
kawę albo herbatę, więc o to kampanii, która jest nie tylko gorąca, ale jest też bardzo agresywna.
To prawda. Ja jestem tutaj gorącym orędownikiem tego, aby studzić emocje. Uważam, że te emocje społeczne niepotrzebnie są podgrzewane. To może w pewnym momencie doprowadzić do jakiejś nawet w skrajnym przypadku tragedii. Zatem proponuję, aby ta kampania wyborcza była kampanią merytoryczną, kampanią na argumenty, a nie kampanią stricte emocjonalną. Oczywiście emocji nie da się wyeliminować, natomiast jeśli tylko i wyłącznie ta kampania ma polegać na podgrzewaniu emocji społecznych jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej strony, to jest to taka, bym powiedział, jałowa kampania wyborcza.
Ale ta kampania będzie. Z jednej strony mamy zdokumentowany film Reset. Nie wiem, czy pan minister miał okazję obejrzeć choćby jeden odcinek?
Oglądałem pierwszy i część drugiego. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć drugi odcinek w dniu dzisiejszym. Wczoraj rozpocząłem. Nie ukrywam, że mam dosyć duży problem czasowy, żeby coś w telewizji obejrzeć.
Drugi odcinek dotyczy już dyplomacji. 2008 rok, spotkanie premiera Donalda Tuska z Władimirem Putinem, początek resetu, deklaracje Polski, dużo dokumentów w tej części, którą pan... I to z jednej strony. Z jednej strony jest pokazywanie aktywności rządu premiera Donalda Tuska. Myśli pan, że kogoś, że wyborców to interesuje?
To jest niezwykle ciekawy materiał i też ma taki walor, bym powiedział, poznawczy, historyczny. To znaczy ja sobie sam przypominam pewne zdarzenia, niektóre konferencje prasowe, chociażby ta, która rozpoczyna drugi odcinek, konferencja ówczesnego marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, który sobie dowcipkuje na pytania ze strony dziennikarzy Gazety Wyborczej dotyczące rozbioru Ukrainy. Rzecz niezwykle ważna, która powoduje, że tego samego dnia ówczesny marszałek Sejmu musi zawołać drugą konferencję prasową i wytłumaczyć się z tych swoich niepoważnych wypowiedzi. No i też ustosunkować się do tych pytań, na które nie był w stanie o poranku odpowiedzieć.
I nadal to mu się zresztą w czasie drugiej konferencji nie udaje, co bardzo bulwersujące w tym filmie. To fakt, o którego zdawaliśmy sobie sprawę w 2008 roku, ale może to wypada z pamięci, że prezydent Rzeczpospolitej nie był informowany o tak istotnych zdarzeniach, jak rozmowa premiera Tuska z prezydentem Putinem.
Tak, to prawda, przy czym ja w tym filmie jeszcze do tego momentu nie doszedłem.
Tam jest jeszcze moment taki, w którym pokazuje się, że Polacy najpierw zrezygnowali ze wszystkich takich zaporowych niezgód, jeśli chodzi o uczestnictwo Rosji w rozmaitych gremiach międzynarodowych, zanim Tusk poleciał do Moskwy, także już poleciał bez atutów w rękawie, a potem okazało się, że wtedy premier albo wiceminister, nawet Miedwiediew, powiedział, że polskiego mięsa niespecjalnie Rosjanie potrzebują, ale to już inna historia. Bo to
dla mnie fascynujące w tym filmie jest ta teza, która jest bardzo dobrze broniona przez twórców tego filmu, czyli przez redaktora Rachonia i pana profesora Cęckiewicza, że tak naprawdę proces słynnego resetu, który wydawał się na pozór rozpoczęty przez ówczesną administrację amerykańską, przez prezydenta Baracka Obamę, no nie rozpoczął się od Białego Domu, to znaczy rozpoczął się od Warszawy. To Donald Tusk rozpoczął ten reset z Rosją, z Władimirem Putinem i też rola, jaka no jest pokazywana, bardzo bym powiedział obrazowo i bardzo namacalnie, że rząd Donalda Tuska starał się wejść w taką rolę swoistego ambasadora Federacji Rosyjskiej w kręgu świata Zachodu, w kręgu państw NATO, państw Unii Europejskiej, czy szerzej cywilizacji Zachodu. No bo jeśli my Polacy mówimy o Rosjanach dobrze, a mamy jednak taką łatkę na zachodzie Europy wielkich sceptyków wobec Federacji Rosyjskiej, czy też samej Rosji z racji na doświadczenia historyczne. I uchodzimy, co by tu nie mówić, obiektywnie, jako eksperci w relacjach Rosja-reszta świata. Jeśli my przyjmujemy rolę swoistego ambasadora Federacji Rosyjskiej i mówimy, że to już jest inna Rosja, to jest Rosja, z którą powinniśmy wchodzić w najróżniejsze partnerstwa, w tym te najistotniejsze partnerstwa strategiczne, gospodarcze. I do takiej roli szykowana administracja Donalda Tuska. To wynika z tych, bym powiedział, materiałów
przedłożonych. Ale jaka to jest wielka intuicja polityczna. W 2008 roku rządzi jeszcze w Stanach Zjednoczonych George Bush, a już Donald Tusk przewiduje, co zrobi przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, że ogłosi publicznie ten reset stosunków z Rosją i wszystko na jakiś czas, na jakąś chwilę zamieni.
A teraz ja zadam pytanie, panie dyrektorze. Czy pan redaktor uważa, że ówczesny premier rządu polskiego Donald Tusk w roku 2007 i 2008 po objęciu władzy patrzył na prezydenta Stanów Zjednoczonych z podziwem i kierował się wytycznymi polityki amerykańskiej w kształtowaniu polityki polskiej, czy bardziej kształtował politykę polską w myśl wytycznych z Berlina? od Angeli Merkel?
To jest pytanie, na które uchylę się odpowiedzi, chociaż
bo odpowiedź wydaje się oczywista, to znaczy Donald Tusk realizował te założenia polityki zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec, a nie naszych potężnych partnerów w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Stanów Zjednoczonych. Donald Tusk zawsze kierował się interesem Republiki Federalnej Niemiec i do takiej roli moim zdaniem został sprowadzony, do osoby, która no jest, powiedział, mówiąc językiem piłkarskim, takim podawaczem piłki na boisku wielkim tego świata, w tym Angeli Merkel i Władimirowi Putinowi.
Taką rolę w niektórych zespołach odgrywają wybitni piłkarze.
Ale ja myślę o tych, powiedział, osobach, które zbierają piłki z publiczności.
Teraz zajmijmy się już edukacją. W Poranku Wnet była pani Magdalena Czarnik, która zorganizowała pikietę zresztą przed Ministerstwem Edukacji w Alei Szucha. Pikieta dotyczyła szkół inkluzywnych, całego tego modelu tworzonego w całej pewno Europie, o tym, że dzieci niepełnosprawne umysłowo mają uczestniczyć w normalnych lekcjach, w normalnych zajęciach, stać się częścią zwykłej szkoły. Wypowiadała się w imieniu rodziców, którzy zarówno tych dzieci, które cierpią z tego powodu, jak i z drugiej strony dzieci zdrowych, które też niekoniecznie się w tym wszystkim odnajdują. Pi powiedziała, 500 szkół specjalnych zostało zamkniętych przez dobrą zmianę. To są fakty?
Panie rektorze, to nie są fakty. Fakty są takie, że dzieci z różnej maści niepełnosprawnościami, sam będąc uczniem jeszcze 15-20 lat temu, czy 25 lat temu, pamiętam, jak do mojej szkoły podstawowej, do mojego gimnazjum, do mojego liceum, do którego chodziłem, zawsze do czy mojej klasy, czy do klas równoległych uczęszczały moje koleżanki i koledzy ówcześni z różnej maści niepełnosprawnościami. To były niepełnosprawności fizyczne i o charakterze intelektualnym. I tutaj nie ma żadnej rewolucji pod tym względem. Nie to jest ma. Bardziej kwestia pewnego standardu cywilizacyjnego i wsparcia właśnie dla szkół, aby no, istniały osoby w szkole, niekoniecznie będące nauczycielami przedmiotów, tylko osoby wspierające te dzieci podczas ich pobytu w szkole. My w żaden sposób nie chcemy ograniczać funkcjonowania szkół specjalnych, specjalistycznych. Chcemy je wspierać, daleko szukać. Pozdrawiam bardzo serdecznie szkołę specjalną w Warcie i panią dyrektor, z którą chociażby wczoraj rozmawiałem. My się naprawdę bardzo staramy, aby te szkoły specjalne były jak najbardziej wsparte i finansowo, i organizacyjnie. To jest kwestia decyzji rodziców. Ja mogę z tego miejsca zachęcać rodziców do tego, aby jednak decydowali się na szkoły specjalistyczne, szkoły specjalne, aby tam dzieci chodziły, bo one będą tam w sposób najbardziej właściwy zaopiekowany. Natomiast nie możemy pozwolić, aby rodzice, którzy uważają, że ich dziecko z jakąś formą niepełnosprawności ma być wykluczone i nie może uczęszczać, tak jak inne dzieci, do tej szkoły, w której rejonie mieszkają. To jest indywidualna decyzja rodziców. Natomiast ja uważam, że te środowiska, które w tej chwili bardzo mocno wyrażają sprzeciw, nie do końca zapoznały się z założeniami tych projektów zmian, które przygotowuje pani minister Marzena Machałek. Słuchałem nieraz wypowiedzi, akurat nie w Radiu Wnet, ale w innym konkurencyjnym radiu, bardzo długiej rozmowy, tyrady, gdzie jedna z uczestniczek no wprost powiedziała, że to są pewnego rodzaju założenia, to są pewnego rodzaju obawy podyktowane doświadczeniami innych państw. To nie ma odzwierciedlenia chociażby w założeniach tych zmian dotyczących edukacji włączającej, nad którymi pracuje nasze ministerstwo, bo też też podkreślam, to są wyłącznie na razie prace, to nie jest już wdrożenie pełnego, komplementarnego systemu.
Ale co to znaczy wdrożenie komplementarnego systemu? Czy prawda...
Nie ma projektu ustawy nawet, aby te rozwiązania wprowadzić. Pewne zmiany, które są wprowadzone, mają inny zupełnie charakter i są dedykowane wszystkim dzieciom w szkole. Myślę tutaj o nakładach na psychologów szkolnych, na to, aby dzieci w równomiernym stopniu w całej Polsce, bez względu do jakiej szkoły chodzą, na jakim obszarze mieszkają, czy to jest obszar wiejski, czy jest to obszar wielkomiejski, dostęp do tego psychologa szkolnego jest zagwarantowany i temu ma służyć ten program, który kosztował nas ponad 500 000 000 zł.
No, ale czy prawdą jest, że 500 szkół specjalnych zostało zamkniętych?
Takich danych nie mam i nie wydaje mi się, aby taka liczba, bo moim zdaniem szkół specjalnych w Polsce może być około 500, więc to by oznaczało, że wszystkie zostały zamknięte. Ta liczba szkół 500 wydaje mi się absolutnie oderwana od rzeczywistości.
Też mogę się
nie słyszałem też o jakiejkolwiek szkole w Polsce zamkniętej, która ma charakter szkoły specjalnej. Patrzę przynajmniej z perspektywy mojej jego województwa i mojego okręgu wyborczego. Nie znam takiego przypadku, żeby szkoła była zamknięta.
Z kolei Paweł Bobołowicz często mówi, jest zbulwersowany tym, że jest szkoła dla mniejszości białoruskiej, która ma być zamknięta.
Bzdura kompletna. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora Bobołowicza. Natomiast nie ulegajmy, powiedział, łukaszenkowskiej propagandzie i dezinformacji. Ta szkoła w żaden sposób nie będzie zamknięta. Na ten temat rozmawiałam bodajże 2 tygodnie temu z przedstawicielami wolnej administracji białoruskiej, pani prezydent Ciechanowskiej, i też starałem się wytłumaczyć, że no, ulegli pewnemu fake newsowi, który jest kolportowany przez nie wiem kogo. Podejrzewam, że jest to fake, który ma nas skłócić ze społecznością białoruską. Szkoła w Białej Podlaskiej i szkoła w Hajnówce w żadnym stopniu nie będzie miała zmiany jakiegokolwiek charakteru. Te zarzuty o likwidacji są no, kompletną bzdurą. To równie dobrze można było powiedzieć, że minister Czarnek z ministrem Rzymkowskim zamierzają kilofami zburzyć Pałac Kultury.
Ale nie zamierzają?
Nie. Kilofami na pewno.
Prezydent Zdanowska z kolei powiedziała o tym, że samorządy nie dostały pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Zdementował to minister Czarnek, który podał 24 godziny pani prezydent na to, żeby sprostowała tę informację.
Znaczy, niektórzy samorządowcy, w tym przypadku pani prezydent Zdanowska, uciekają, bym powiedział, od twardej litery prawa. Polski system oświaty, czy polski system samorządowy jest tak skonstruowany, że to samorządy w ramach realizacji własnych zadań muszą prowadzić szkoły. To jest wprost zapisane w ustawie, która obowiązuje od 1990 roku. Czy od 1998 roku ustawa o samorządzie powiatowym i samorządzie wojewódzkim, gdzie to zadaniem własnym, podkreślam to, własnym zadaniem tych jednostek samorządu terytorialnego jest prowadzenie szkół. Po to samorządy partycypują w podatkach bezpośrednich płaconych przez wszystkich mieszkańców, którzy zamieszkują na terenie danej gminy, danego powiatu czy danego województwa samorządowego, aby z tych pieniędzy właśnie utrzymywać jednostki, które prowadzą konkretne placówki oświatowe. Natomiast środki, które pochodzą z budżetu państwa, będące subwencją ogólną, są środkami uzupełniającymi. To znaczy, mówiąc wprost, my tylko i wyłącznie dolewamy wody do tej herbaty, której ma zaparzyć sobie dany włodarz danej gminy, danego powiatu czy danego województwa samorządowego, a nie być wyłącznym dostawcą i jedynym dostawcą tej wody do szklanki. I niech się potem ktoś nie dziwi, że z tej wody no, herbaty nie jest w stanie zaparzyć. To jest kwestia umiejętnego zarządzania. No, polecam wszystkim zrobić takie, bym powiedział, w ramach może piątkowego udręczenia i upamiętnienia męki pańskiej wycieczkę do Łodzi, zobaczyć, jak to miasto funkcjonuje, jakie tam są wspaniałe korki, jakie wspaniałe dziury, jak rozsypują się kamienice, jak sparaliżowane jest to miasto. To jest naprawdę coś niebywałego. Ja się dziwię pani prezydent Zdanowskiej, że otwiera kolejny front walk w sytuacji, kiedy ma rozwalano całe centrum Łodzi. Mieszkańcy tego miasta klną na drogi, na dziury w tej drodze i na korki. Wielkie, wspaniałe inwestycje typu rów Zdanowskiej, który spowodował, że o jedną sekundę szybciej można przejechać przez Łódź. To jest naprawdę wiekopomne wydarzenie, kosztujące ponad miliard złotych. I teraz jeszcze otwieranie frontu walki o oświatę, która no, rzeczywiście w Łodzi mierzy się z gigantycznymi problemami już od dłuższego czasu.
A samorządowcy twierdzą, że w wyniku nowego rozdania i systemu podatkowego stracili 30 miliardów złotych.
To jest nieprawda, ponieważ mechanizm, który został wprowadzony przy okazji obniżenia, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, a tym samym obniżenia wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w żaden sposób nie dotknął jednostek samorządu terytorialnego. Ten mechanizm zakładał, że w samorządach, w których wpływy z podatków będą niższe w stosunku do tych z roku poprzedniego, mają być utrzymane na tym samym poziomie. I tym samym no, żaden samorząd rok do roku nie stracił. To znaczy wpływy z podatków są bądź takie same, bądź wyższe niż miało to miejsce w roku poprzednim.
Czyli pisząc listy do premiera czy do prezydenta, przedstawiciele samorządów mówią nieprawdę.
Tak, oczywiście, że mówią nieprawdę i trzeba o tym jasno mówić. Ja generalnie uważam, że warto by było pokazać, jak od 2015 roku plasuje się sytuacja wpływów i sytuacja budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, bo te budżety no, w skrajnych przypadkach trzykrotnie się powiększyły. Natomiast no, średnio to jest dwukrotny wzrost wpływów do budżetów tych jednostek samorządu terytorialnego. Zwiększyły się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych i podatku od nieruchomości. To wszystko zasiliło przede wszystkim gminy, tą bym powiedział najbardziej podstawową i najbardziej powszechną jednostkę samorządu terytorialnego.
Często w Radiu Wnet stajemy na balkonie i patrzymy, jak dużo wycieczek szkolnych wędruje w kierunku Zamku Królewskiego. Poznaj szkołę, to był taki sztandarowy...
Poznaj Polskę.
Program Ministerstwa Edukacji. Jak jest jakieś podsumowanie tego programu?
Wczoraj mieliśmy takie podsumowanie w moim rodzinnym powiecie kutnowskim na zamku w Oporowie. To jest unikatowy zabytek w skali Polski i świata, ponieważ to jest XIV-wieczny gotycki zamek polski, bo mamy gotyckie zamki XIV-wieczne, ale często niemieckie. Natomiast to jest polski gotyk, unikat niezniszczony podczas potopu szwedzkiego i podczas II wojny światowej. Zachęcam wszystkich, którzy będą przejeżdżać przez centrum Polski, aby zajechać i zobaczyć Muzeum Zamek w Oporowie. Pana redaktora również zachęcam. I wczoraj robiliśmy podsumowanie czwartej już edycji programu Poznaj Polskę. Podczas wszystkich edycji, czyli przez te półtora roku funkcjonowania programu Poznaj Polskę, z programu skorzystało około 1 000 000 dzieci. Środki finansowe wydatkowane z budżetu państwa to jest około 182 milionów złotych. Tylko podczas tej ostatniej, czwartej edycji programu Poznaj Polskę z programu skorzystało blisko 50 tysięcy dzieci. No jest to naprawdę wielki, wielki sukces. Zainteresowanie tym programem powoduje, że środki znikają dosłownie w przeciągu kilku godzin od chwili rozpoczęcia naboru do tego programu. Zatem będziemy się starać, aby we wrześniu te środki były znacznie większe niż do tej pory. Wielkim zainteresowaniem cieszy się i tutaj rzeczywiście numerem jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie dzieci w Polsce i młodzieży, jest Zamek Królewski w Warszawie, ale to są również zabytki Torunia, Krakowa, Muzeum Powstania Warszawskiego. To są te miejsca bardzo chętnie odwiedzane, ale ten program ma jakby dwie podstawowe funkcje i dwie zalety. Po pierwsze, pokazuje, że nauka historii, biologii, geografii może być przyjemna z wykorzystaniem tych dostępnych miejsc kultury, miejsc będących muzeami, placówkami takiej, bym powiedział, stacjonarnej edukacji w każdym wieku. A druga rzecz, że możemy pokazać piękno Polski, pokazać bogactwo naszej kultury, zdobycze naszej cywilizacji. Ja wczoraj podczas tej konferencji prasowej prasowej mówiłem, moim bym powiedział subregionie kutnowskim, gdzie z jednej strony mamy piękny gotycki zamek w Oporowie, ale tuż za Miedzą mamy zamek Władysława Łokietka w Łęczycy, kolegiatę, już w tej chwili archikolegiatę w Tumie, piękny zabytek architektury romańskiej. No a jadąc chwilę dalej na północ od Kutna mamy Kowal, gdzie się urodził chociażby król Kazimierz Wielki, jedyny polski król, który miał przydomek Wielki. I w ten sposób możemy zobaczyć no, piękno polskiej historii i dziejów, bo to też uświadamia młodym ludziom, że Polska, nasza państwowość, to nie jest okres życia naszych dziadków, pradziadków, czyli w niektórych skrajnych przypadkach rodziców, tylko to jest tradycja ponad tysiącletniego państwa. Zachęcam też do odwiedzenia Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. To są takie, powiedziałbym, niezwykłe placówki edukacyjne, ale chociażby Muzea Toruńskie związane z Mikołajem Kopernikiem, czy Muzea Krakowskie, czy tak liczne Muzea Warszawskie. Mam nadzieję, że tych muzeów jeszcze trochę uda nam się w tym roku dopisać do tej listy, jak chociażby Pałac Saski w Kutnie, czy Muzeum Historii Polski w Warszawie.
Bo nauczyciel musi wyznaczyć konkretne miejsce, które chce odwiedzić.
Tak jest. Te miejsca mamy określone na liście i trzeba wybrać te miejsca, które są wyszczególnione na liście sporządzonej przez ministerstwo.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, członek Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka o 8.45.
Dobrego dnia.
Za chwilę, czyli Wnet, studio z Anysą, ale w takim razie kontynuujemy naszą opowieść o zespole z Kalifornii.
Reklama.
Gospodarka. Od finansów aż po energetykę. To wszystko w Kurierze Ekonomicznym od poniedziałku do piątku od 12.30 na antenie Radia Wnet.
Zapraszam, Łukasz Jankowski.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Studio za Nysą.
Za Nysą w studio Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzisiaj mamy drugi dzień lata, prawda? No więc to jest temat, w zasadzie powinien być bardzo wakacyjny. No miałbym taki temat wakacyjny, aczkolwiek tak całkowicie wakacyjny to on nie jest, a mianowicie jak wygląda życie codzienne w niemieckich kąpieliskach. No zrobiło się gorąco ostatnio, no fala upałów przelewa się z zachodu na wschód. Dopiero jutro ma być załamanie pogody, podobno ma spaść temperatura o 15 stopni. Więc radzę wyciągnąć futra oczywiście ze sztucznej skóry, z szaf na wszelki wypadek. Baseny kąpielowe w Niemczech to jest temat, który budzi wiele obecnie kontrowersji, a mianowicie to, co się dzieje na niemieckich basenach kąpielowych w sytuacji, kiedy ludzie idą tam po to, żeby się ochłodzić, popływać, poopalać ewentualnie, jeżeli ktoś się nie boi raka skóry. I to jest w wielkich miastach wielki problem okazuje się, dlatego że na tych basenach kąpielowych, w tych kąpieliskach dochodzi do stałych bijatyk, do różnego rodzaju nadużyć seksualnych przeciwko głównie młodym dziewczętom i to ma miejsce we wszystkich, na wszystkich basenach, jak Niemcy długie i szerokie, może poza Zgorzelcem, ale z jakich powodów to później o tym będę mógł powiedzieć, jeżeli starczy chwila czasu. A więc co się dzieje? No głównie potomkowie osadników w drugiej generacji, względnie młodzi osadnicy w pierwszej generacji na tych basenach doprowadzają do Porti Avantur, do prawdziwych bijatyk, jak na przykład w Stuttgarcie na tak zwanej Inselbad, to jest wyspa kąpieliskowa i tam doszło do nawet aresztowania osoby, 23-letniego Syryjczyka. Najmłodszy z tych wszystkich awanturników, którzy tam brali udział w tej zadymie, można powiedzieć, i molestowali dziewczęta, miał 13 lat. No więc można powiedzieć, że to jest bardzo dobry rozwój, że szkoły niemieckie są naprawdę na wysokim poziomie i bardzo pomagają tym ludziom w integracji. W Berlinie, w kąpielisku Pankow w czerwcu, dwie grupy po prostu prowadziły ze sobą wojnę i doszło do policji. Kiedy pojawiła się policja, oczywiście uczestnicy bijatyk rozbiegli się we wszystkich kierunkach. 16-letni chłopak został lekko ranny i jeden ze strażników. I tylko dwóch udało się zatrzymać z podejrzanych. Reszta po prostu, jak to się mówi, dała nogę. To samo znowu w Stuttgarcie, w Berlinie, w kąpielisku Pankow. Dokładnie to samo. 30 młodych ludzi brało udział w bitwie. W bitwie nie na piłki wodne, tylko na pięści i tak dalej, które doprowadziły do sytuacji dość groźnej. Też interweniowała policja. Oczywiście dyrekcja kąpielisk mówi, że to chodzi o absolutnie wyjątkowe sytuacje, tylko tych wyjątkowych sytuacji jest dużo. Jak nazywamy taką wyjątkową sytuację, która powtarza się w kółko i bez przerwy? Rodzice mają obawy, czy mogą posłać swoje dzieci do kąpielisk. Dzieci oczywiście, jak to zrozumiałe, do kąpielisk chcą, to jest przecież rzecz naturalna i naturalny odruch. Mają kąpieliska mieć listy osób, które nie będą wpuszczać. Niedługo pojawi się obawa, że to jest czysty rasizm, dlatego że po prostu nie wpuszcza się tam ludzi o określonym wyglądzie. No ale skoro tak się dzieje, że właśnie ci ludzie prowadzą do różnego rodzaju ataków na basenach kąpielowych, no to przecież nie można inaczej. No, niemieckie miasta w związku z tym spadają w rankingach, w rankingach Economist na przykład, Frankfurt nad Menem, który niedawno szczycił się 7. miejscem wśród najbardziej godnych do życia miast w Europie, spadł na 17. Na tym 17. jest również Berlin, który też spadł tam z jakiejś pozycji. Berlin cieszy się złą opinią z tysięcy powodów. Wystarczy pojechać do Berlina, pomieszkać tam kilka dni, rozejrzeć się po mieście i zobaczyć dlaczego Berlin właśnie spadł. I wśród tych najbardziej znanych, godnych polecenia miast w Niemczech w zasadzie żadnego już na tej liście nie ma. Są również tematy polskie, które są bardzo ważne, można by powiedzieć. Jednym z tych tematów jest ostatnia nominacja Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. I Filip Frytz pyta się, co planuje najpotężniejszy człowiek w Polsce. Stawia znak zapytania i to by sugerowało, że zaraz czytając ten materiał znajdziemy odpowiedź, co on planuje, ale okazuje się, że jest to bardzo trudne i nie znajdujemy nic tutaj. Pisze tylko, że rzeczywiście podjął decyzję, że musi się skoncentrować na wyborach i że jest rzeczą ważną, żeby po prostu PiS te wybory wygrał. Fryc naśmiewa się trochę z Kaczyńskiego, to jest już takie przyjęty sposób pisania komentarzy na temat Polski. Mówi się o tym, że to on to Nowogrodzka, on to prezes, prawda, i używa tego polskiego określenia, niezupełnie dobrze tłumacząc to na niemiecki. No i oczywiście naigrywa się również z premiera Morawieckiego i prezydenta Dudy, ponieważ nigdy nie podjęliby jego zdaniem jakichkolwiek decyzji, które mogłyby naruszać linię polityczną prezesa. No może tak jest, nie wiem, ale z tego co pamiętam od różnych wetach prezydenta, to wydaje mi się, że nie jest dokładnie tak, ale o tym oczywiście Fritz nie pisze, no bo to by nie wypadało pisać coś takiego, bo to by wskazywało na to, że jednak w Polsce jest nie tylko demokracja, ale jest demokracja bardzo rozumna, krytyczna, w której wiele rzeczy można również poddać krytyce. Kaczyński ma się zajmować bezpieczeństwem i oczywiście to pytanie, to ta kwestia, ta teka wicepremiera do spraw bezpieczeństwa wywołuje też wielkie zainteresowanie, no bo o co tutaj niby chodzi? Tutaj ostatnio jest ta ustawa o badaniu wpływów rosyjskich na politykę w Polsce. Wiele niemieckich mediów uważa też i czytałem to w licznych gazetach i oglądałem też telewizji, że taki program się przydał również w Niemczech, a więc jednak nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, że właśnie dopatruje się w Rosji zagrożenia. No Niemcy niedawno uważali, że takiego zagrożenia nie ma, teraz uważają, że to zagrożenie jest, ale nadal uważają, że tylko oni mają prawo mówić o tym, czy to jest zagrożenie, czy nie, natomiast rząd w Warszawie jak zwykle przesadza. I tutaj pisze również o tym, jakie mają być dalsze losy w Polsce, jak to będzie wyglądać w Polsce po wyborach i uważa, że może się okazać, że w Polsce wybory wygra opozycja, właściwie jej sojusz, koalicja pod egidą Tuska, która obejmie w Polsce władzę. Oczywiście będzie to najpiękniejszy dzień chyba w życiu tego korespondenta, będzie mógł o tym pisać. I oczywiście zastrzeżenie jest, jeżeli wszystko się uda, bo może się okazać, że tych wyborów w ogóle nie będzie. Powołuje się tutaj autor artykułu na łamach Gazety Divet na Marka Migalskiego, byłego polityka PiS-u, politologa, który podał niemieckiemu portalowi Onet w Polsce, że Kaczyński nie wchodzi do rządu po to, żeby wygrać wybory, tylko po to, żeby je sfałszować albo do nich nie dopuścić. No jest to bardzo ostra teza, ale może Migalski ma kryształową kulę, z niej czyta i widzi wszystko lepiej i dokładniej i to się bardzo podoba oczywiście wszystkim tym, którzy piszą na tematy polskie w niemieckich mediach, dlatego że Polska musi być, jest takim chłopcem do bicia i bez Polski jako chłopca do bicia niemieccy dziennikarze nie mieliby z czego żyć w Niemczech, wydawałoby się i można byłoby tak to powiedzieć. No więc sytuacja w Niemczech na początku lata jest bardzo ciekawa, proszę Państwa, i wszystko wskazuje na to, że o wielu rzeczach będziemy jeszcze mówić, o wielu rzeczach będziemy czytać i z wieloma rzeczami będziemy musieli się, jeżeli nie pogodzić, to w każdym razie zastanowić się nad tym, jaki będzie ich finał. I to jest w zasadzie wszystko, co mógłbym Państwu powiedzieć o tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, godzinach w Niemczech.
I będziemy czekać na kolejne korespondencje z Zanysy. Jan Bogatko, bardzo serdecznie dziękuję Panie redaktorze.
Do usłyszenia.
Tak jak i dziękuję Ksenii Parmańczuk i Asi Reiner za realizację dzisiejszego poranka. Jakub Duszak, a jest jeszcze Konrad Tomaszewski i Konradowi też za transmisję wideo na kanale YouTube Radia Wnet. Jakubie, jesteś gotowy?
Jak zawsze.
No to 3-4.
Dzień dobry, minęła 9 w tym wydaniu wiadomości. Wiceminister edukacji o resecie z Rosją, potężna eksplozja w Kijowie, relacja Dmytra Antoniuka oraz sztuczne, ale prawdziwe mięso dopuszczone do sprzedaży. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości wnet. Proces resetu z Rosją, który wydawał się na pozór rozpoczęty przez administrację Baracka Obamy, rozpoczął się w Warszawie, powiedział w poranku wnet wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski.
To Donald Tusk rozpoczął ten reset z Rosją, z Władimirem Putinem. Rząd Donalda Tuska starał się wejść w taką rolę swoistego ambasadora Federacji Rosyjskiej w kręgu świata zachodu, w kręgu państw NATO, państw Unii Europejskiej. No bo jeśli my Polacy mówimy o Rosjanach dobrze, a mamy jednak taką łatkę na zachodzie Europy sceptyków wobec Federacji Rosyjskiej, czy też samej Rosji z racji na doświadczenia historyczne.
Mówił wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Cała rozmowa na Wnet.fm. Armia ukraińska ostrzelała most łączący okupowaną część obwodu chersońskiego z kontrolowanym przez Rosjan Krymem, informuje agencja Reutera, powołując się na władze okupacyjne. Przedstawiciel okupacyjnej administracji obwodu chersońskiego, częściowo kontrolowanego przez Rosjan, powiadomił o ataku na most w okolicach miejscowości Czonhar, łączący ten region z Krymem. Według niepotwierdzonych informacji kolaboracyjnego urzędnika w ataku mogła być zastosowana brytyjska rakieta Storm Shadow. Most miał zostać uszkodzony, a ruch samochodowy przekierowany na trasy alternatywne. Media ukraińskie również przekazują te informacje, powołując się na władze okupacyjne, jednak oficjalnie strona ukraińska jak dotąd nie skomentowała. Do potężnej eksplozji doszło wczoraj w Kijowie, choć część źródeł donosi, że eksplodował gaz. O szczegółach w poranku wnet mówił Dmytro Antoniuk.
Co wybuchło, na razie nie możemy powiedzieć, bo wybuch był takiej siły, że zniszczył dwa piętra tego 16-piętrowego budynku. Po pierwsze, w tym budynku nie ma gazu, ale niestety mamy informację, że już dwie osoby nie żyją. 18 osób albo ranni, albo ewakuowani. Mam nadzieję, że ten wybuch nie jest spowodowany jakimiś dywersantami.
Mówił Dmytro Antoniuk. Władze Kosowa wprowadziły zakaz wwożenia do kraju towarów serbskich, poinformował portal Kohanet. Pristina ogłosiła przed tygodniem zakaz wjazdu do kraju ciężarówek z serbskimi tablicami rejestracyjnymi. Wczoraj rano po serbskiej stronie granicy ustawiły się wielokilometrowe kolejki. Wszystkie towary, niezależnie od kraju pochodzenia, nie mogły dotychczas przekroczyć serbskiej granicy z Kosowem. Ogłaszając przed tygodniem decyzję, premier Kosowa Albin Kurti zaznaczył, że nie wynika ona z kwestii ekonomicznych, ale bezpieczeństwa. Była odpowiedzią na porwanie, jak incydent określa strona kosowska, trzech policjantów przez funkcjonariuszy serbskich. Wprowadzona zmiana otwiera możliwość wjechania do Kosowa pojazdom z serbskimi tablicami rejestracyjnymi pod warunkiem, że nie przewożą towarów pochodzących z Serbii. Wczoraj w Kosowie doszło do kolejnych protestów lokalnej ludności serbskiej po tym, jak policja aresztowała oskarżonego o zbrodnie wojenne Serba. Mieszkańcy Graczanicy, gdzie schwytano podejrzanego, zablokowali drogę krajową prowadzącą do Prisztyny i domagali się natychmiastowego uwolnienia rodaka. Hodowane laboratoryjnie mięso dopuszczone do sprzedaży. Taką decyzję podjął Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. USA są drugim krajem na świecie po Singapurze, który pozwala na sprzedaż mięsa wyhodowanego z komórek zwierzęcych. Jest to przełom chwalony przez rozwijającą się branżę jako korzystny zarówno dla zwierząt, jak i dla środowiska. Rozwijający się sektor hodowanego laboratoryjnie mięsa zyskał na sile w Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatniego roku. Jest konkurencją dla substytutów mięsa opartych na roślinach. Nowe produkty nie są wegetariańskie, to mięso wyhodowane w warunkach bardziej znanych przemysłowi farmaceutycznemu niż sektorowi spożywczemu. Komórki zwierzęce rozmnaża się w bioreaktorach.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, miejscami przelotne opady deszczu, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 29 w centrum i 31 na zachodzie. Chłodniej nad morzem, około 20-22 stopni.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. W Nyonie, szwajcarskiej siedzibie UEFA, odbyło się losowanie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów na ścieżce mistrzowskiej. Jeśli Raków Częstochowa wyeliminuje w pierwszej rundzie estoński Flore Tallinn, to w kolejnej fazie zmierzy się najpewniej z Karabagiem Agdam z Azerbejdżanu, a więc zespołem, który grał już i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Europy. Natomiast w drugiej rundzie Ligi Konferencji Europy Lech Poznań, Żalgiris Kowno, Ordbasy, a więc kazachski klub, zmierzy się z Legią, natomiast Pogoń Szczecin poznała kolejnego przeciwnika w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W drugiej rundzie Portowcy zmierzą się ze zwycięstwem dwumeczu. Linfield, Irlandia Północna, Vlazana Szkodet z Albanii. A więc polskie kluby mają stosunkowo łatwych rywali. Oczywiście jest to etap eliminacji, chociaż Raków, jeśli trafi na Karabag Agdam, no to tam się mogą zacząć rzeczywiście schody. I właśnie po schodach, ale nie takich piłkarskich, ale Igrzysk Olimpijskich Europejskich, wnieśli wczoraj znicz olimpijski i zapalili go, a więc otwarcie bardzo oficjalne, uroczyste otwarcie trzecich Igrzysk Europejskich, a więc Kamil Bortniczuk, między innymi minister sportu, powiedział: Igrzyska warte są swojej ceny, to promocja Polski, pokazanie, że jesteśmy bezpiecznym krajem. Przypomnijmy, że to są trzecie Igrzyska, dwa poprzednie odbywały się najpierw w Baku, a później w Mińsku. Polacy zdobyli 34 medale w sumie. Niektóre z Igrzysk Olimpijskich, tych konkurencji, są także uznawane jako eliminacje, kwalifikacje olimpijskie, a więc rzeczywiście warto rywalizować. Pod koniec, bodaj 1 lipca, będzie rozegrany konkurs skoków narciarskich na Igielicie w Zakopanem, też w ramach oczywiście Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia 2 lipca. Arkadiusz Milik podpisał 3-letni kontrakt z Juventusem Turyn. Ostatnio grał w tym klubie na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia. 6,5 miliona euro musi zapłacić Juventus Marsylczykom i jeszcze milion w bonusie. Arkadiusz Milik w 39 meczach Juventusu strzelił 9 goli. Wcześniej, poza oczywiście Marsylią, grał także w klubie z Napoli. Tymczasem Maciej Rybus zmienia Spartaka Moskwa na Rubin Kazań. Rybus ze względu na pozostanie w lidze rosyjskiej nie jest brany pod uwagę w przypadku powołań do reprezentacji Polski. Może rzeczywiście tu by się przydał tak dobry prawy obrońca, ale oczywiście on wybrał grę w lidze rosyjskiej, więc nie jest brany pod uwagę, a dodajmy, że był bardzo ważnym piłkarzem Lokomotywu Moskwa przez wiele sezonów, kiedy ten grał między innymi w Lidze Mistrzów. Był także wcześniej piłkarzem Legii Warszawa. Druga runda Ligi Narodów, jeśli chodzi o siatkówkę, tym razem turniej w Rotterdamie i bardzo ciekawy, zacięty mecz polskich siatkarzy, którzy już mają i tak kwalifikacje do finału, gdyż będziemy gospodarzami w Gdańsku, no ale wygraliśmy z Niemcami 3-2, 15-10 w tiebreaku. Wygraliśmy pierwszego i czwartego seta, mecz był zacięty, drużynę niemiecką prowadził Michał Winiarski, były doskonały polski siatkarz i był to pierwszy mecz, kiedy on prowadzi reprezentację Niemiec w roli trenera, a zarazem graliśmy o punkty. Bardzo dobrze w naszej kadrze wypadli Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Jakub Kochanowski. Dziś o godzinie 20 zagramy z gospodarzem turnieju, a więc Holandią. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.